Drodzy bracia i siostry, spójrzmy na tę ławę. Widzimy, że opiera się na dwóch takich wsparciach, też drewnianych, z jednej i z drugiej strony, dwóch podporach. Gdyby tylko była jedna podpora, utrzymałaby się ta ława? Wiadomo, że nie. Podobnie też ptak. Czy widzieliśmy kiedyś ptaka, który był zraniony w jedno skrzydło? Nie może wtedy latać. I podobnie i w praktycznej naszej wierze. Jeśli jesteśmy jednostronni w naszych wierzeniach, możemy się łatwo zgubić i wykoleić. Jest taki trend obecnie w chrześcijaństwie ewangelicznym, żeby tylko i wyłącznie akcentować łaskę, a pomijać odpowiedzialność człowieka. A potrzebne jest i jedno, i drugie. I w rezultacie w niektórych społecznościach to życie duchowe przymiera, wchodzi jakaś obojętność lub zanik zaangażowania, ponieważ nie ma też pomysłu, jak ludzie nawróceni mieliby potem rozwijać swoją duchowość. Jest przyjemnie i ciekawie na początku, jak się człowiek nawraca, ale potem z roku na rok robi się coraz mniej ciekawie. I dlatego chciałbym dzisiaj poruszyć rozdział 9 Dziejów Apostolskich, od 1 do 22 wersetu, który zwykle omawiamy pod kątem nawrócenia apostoła Pawła, ale mam nadzieję, że wspólnie wyciągniemy wskazówki co do tego, co to znaczy być uczniem Pana Jezusa, jakie cechy przejawiają uczniowie Pana Jezusa. I przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, wersety 1 do 22. Jest tutaj tylko, powiem w zarysie, sytuacja, gdzie Saul z Tarsu, który jest głównym prześladowcą pierwszych chrześcijan, chce rozszerzyć działalność represji wobec uczniów Pana Jezusa także na Syrię. I przeczytajmy 9 rozdział od 1 do 22. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o list do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z Nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczy jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Twego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Chciałbym w takich 13 punktach podkreślić, czym się wyróżniają uczniowie Pana Jezusa. Są tu różne elementy, różne takie prawdy na ten temat. Pierwsza rzecz to czytamy, że Saul dyszał groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, czyli przeciwko uczniom Pana Jezusa. Kto to są uczniowie Pana Jezusa? Bo dzisiaj najpopularniejszym terminem jest chrześcijanin. Ale bardzo wielu ludzi się uważa za chrześcijan, ale czy mogliby z czystym sumieniem osoby powiedzieć, że są uczniami Pana? Znałem osoby, które chętnie przyjęły Jezusa jako Zbawiciela, ale nie chciały mu się poddać jako Panu. Prowadziły rozwiązły tryb życia, uważając się za chrześcijan. I do końca życia trwały na przykład w nieślubnym związku, nie chcąc go zalegalizować. I więcej takich przykładów mógłbym podać, że ktoś może podobać mu się Jezus jako Zbawiciel, ale jako Pan niekoniecznie. I kto to jest uczeń? Uczeń słucha nauki swego mistrza, swego nauczyciela, Chrystusa, stosuje ją w życiu i świadomie dąży do tego, aby być takim jak jego mistrz. Kiedyś w piśmie mojego przyjaciela znalazłem takie zdanie. Jest wielu ludzi, którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, utożsamiają się z Jezusem Chrystusem, mówią o Jezusie Chrystusie, ale niewielu jest takich, którzy poddają się Jego przykładowi, nauce i przejawiają Jego ducha, zwłaszcza w relacjach z bliźnimi w codziennym życiu. I taka jest prawda, że bardzo wiele osób się deklaruje jako chrześcijanie, ale niewielu jest uczniów Pana Jezusa. I pierwszy z brzegu tekst, kazanie na równinie z Ewangelii według Łukasza, bo kazanie na górze jest znacznie obszerniejsze, nam pokaże pewne elementy, które składają się na to, aby być uczniem Pana Jezusa. Zobaczmy 6 rozdział Ewangelii według Łukasza, może od 39 wersetu. Opowiedział im też podobieństwo, czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jakiego mistrz. Czyż Pan tymi słowami nie wzywa nas do tego, abyśmy byli należycie przygotowani, podobni do Niego w naszym sposobie myślenia, postępowaniu? Dalej czytamy, a dlaczego widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Biblia Poznańska tu mówi o pyłku. Niektóre przekłady mówią o drzazdze, ale to nam się bardzo źle kojarzy. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek miał drzazdę w oku. Ale źdźbło lub pyłek to już są bardziej takie adekwatne przekłady. I czytamy dalej. Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Więc już widzimy pewne cechy ucznia Pana Jezusa, że uczeń Pana Jezusa na przykład wystrzega się obłudy. Nie ma takiego podejścia, żeby wszystkim chciał tylko zwracać uwagę, podczas gdy sam jest nie w porządku. A są takie sytuacje, że niektórzy wręcz nie mogą się powstrzymać, czy to na Facebooku, czy na innych forach, żeby kogoś nie gromić, komuś nie zwracać uwagi, kogoś nie skrytykować, kogoś nie osądzać. Tam nieco wyżej czytamy, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W każdym razie wielu chrześcijan tutaj już na tym pokazuje, że nie są wiernymi uczniami Pana Jezusa, bo tak są skorzy, żeby komuś wykazać błąd. Tak nawet można powiedzieć, są takimi łowcami błędów. Tylko patrzą, żeby kogoś na czymś przyłapać, na jakimś niefortunnej wypowiedzi i już, żeby komuś tam zwrócić uwagę, podczas gdy sami są grubo nie w porządku. Dalej czytamy o kolejnej cesze ucznia Pana Jezusa. Czytamy dalej. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają ścierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Czyli uczeń Pana Jezusa to człowiek, którego życie dobrze owocuje, który wydaje owoc Ducha Świętego, jak miłość, radość, pokój, wielkoduszność, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. I który wydaje też owoc prawdziwej miłości z pierwszego listu do Koryntian. Między innymi ta miłość jest cierpliwa, nie szuka własnych korzyści. Ta miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale raduje się z tego, co dobre. I wiele tam jest takich cech. I ta miłość wszystko znosi, wszystko przetrzymuje. Najtrudniejsze nawet sytuacje i doświadczenia. I właśnie prawdziwy uczeń Pana Jezusa, nie że doskonale, ale jednak wydaje dobry owoc. Kiedy spojrzymy na jego całokształt życia, na przykład niektórzy już od nas odeszli, to widzimy, że ta osoba pozostawiła po sobie dobre świadectwo, że jej życie było takim pobożnym, dobrym życiem, nacechowanym właśnie miłością do Boga, nade wszystko i Jego Syna i do bliźniego jak siebie samego. Dalej też czytamy, że prawdziwe dziecko Boże, prawdziwy uczeń Pana Jezusa mówi w sposób budujący, że jego mowa jest budująca i życzliwa. Nie będzie to mowa taka, jak tu jest powiedziane, ze złego skarbca serca. A kiedy tak prześledzimy nawet powierzchownie Facebook czy inne tam media, to niektórzy chrześcijanie dają tylko powód do pośmiewiska dla ateistów. Bo po prostu tylko jakieś spory, jakieś kłótnie, doczepianie się do czegoś, po prostu dają okropne świadectwo niektórzy. Podczas gdy inni pokazują, że są inni. Prezentują jakieś świadectwa, jakieś fragmenty Biblii, czy na tym, czy na innym forum, czy jakieś myśli budujące. Więc nawet wśród chrześcijan widać, że jedni idą za Panem Jezusem, są Jego uczniami, inni nie idą. Także jest wyraźny rozdział, coraz wyraźniejszy. Na tych, którzy są uczniami Pana Jezusa, poddani Jemu, wydają owoc miłości w swoim życiu i na tych, którzy tylko się deklarują i to jeszcze jak gorliwi są, ale gorliwi nie, w tym właśnie, że są specjalistami od spraw zbędnych, można powiedzieć. I teraz zobaczmy do kolejnej cechy. To ja tylko pierwsze z brzegu nauki podałem. Tutaj jest też o szczodrości, o miłowaniu nieprzyjaciół, o nieszukaniu zadowolenia w tym świecie. Wiele byśmy znaleźli, czy w kazaniu na górze, czy w kazaniu na równinie, czy w innych fragmentach, czego nauczał nas Chrystus. W ten wzorzec mamy się wpatrywać. Bo wielu jest dzisiaj kaznodziejów, którzy właściwie skupiają uwagę na sobie. Kiedyś jeden brat, zapytałem go, jak odbiera nowoczesną literaturę ewangeliczną. Powiedział o dwóch autorach. Mówi, jak jednego czytam, to ja się dowiaduję, co on myśli na temat Biblii, danego fragmentu. A jak drugiego czytam, to lepiej poznaję samą Biblię i Boga. Więc widzimy, jak ogromny kontrast jest nawet między nauczycielami. Dlatego bezpieczniej wpatrywać się w przykład Jezusa Chrystusa, w Jego naukę, w Jego ducha. I osobiście powiem wam, że czasami jedynie ograniczam się do słuchania do tych, których wiem, że są najpewniejsi, do tych, których mam zaufanie i których życie też poznałem, że są w porządku. A czasami już wolę posłuchać samego Pisma Świętego. To jest dla mnie wtedy najbezpieczniejsze. Dzieje apostolskie, 9 rozdział z kolei, werset 2 omawia drugą cechę uczniów Pana Jezusa. Czytamy, że są zwolennikami drogi pańskiej. Droga pańska. Jaka to jest droga? Jest to wąska droga. Ewangelia według Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Czytamy, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Na czym polega wąskość tej drogi? Ta wąskość ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, że prowadzi do zbawienia tylko jedna brama, Jezus Chrystus. Ewangelia według Jana, 10 rozdział, werset 7, Chrystus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. I werset 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Trzeba powiedzieć, że w historii chrześcijaństwa skomplikowano te sprawy. Tradycyjne kościoły dołożyły pośredników, wywyższyły przesadnie Matkę Pana Jezusa i po prostu skomplikowały ten dostęp do Boga. I przeciętny nieraz wyznawca tych kościołów nie bardzo się orientuje, chyba że miał kontakt z jakimiś wspólnotami, gdzie tam więcej mu powiedziano, więcej Biblię dopuszczono do głosu, chyba że miał kontakt z kościołami ewangelicznymi czy protestanckimi. Ale generalnie wielu obywateli naszego kraju jakby ma mętny obraz tego, jak przychodzimy do Boga. Tylko przez Chrystusa. On jest tą wąską drogą, która prowadzi do zbawienia. Właśnie przez wiarę w Niego, jak powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak to oddaje Biblia Tysiąclecia, nawet dobitniej niż Biblia Warszawska. Inaczej nikt nie przychodzi, jak tylko przez Chrystusa. Ewangelia Jana 14, rozdział werset 6. Także zbawienie tylko i wyłącznie pochodzi od Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, przez tego jedynego pośrednika. Kiedyś rozmawiałem z księdzem uczonym biblistą, obecnie profesorem, doktorem habilitowanym. Mówił, jak to próbował na seminarium jako wykładowca klerykom tłumaczyć, że tylko z łaski jest zbawienie, żeby nie używali słowa pośrednik do nikogo innego, jak tylko do Jezusa Chrystusa, ale mówił, że nie było to skuteczne. Mówił, że po ukończeniu seminarium wypluwali z siebie całą teologię i wracali, jak to nazwał, do babcinej wiary i szli na parafię i dalej głosili to, co wynieśli z babcinej wiary, jak to nazwał, czyli ten ludowy katolicyzm. W każdym razie nie patrząc na nikogo z góry, bo też odradzam wszelką pychę duchową. My powinniśmy miłować czy katolików, czy prawosławnych i być dla nich błogosławieństwem, świadectwem życia i świadectwem słowa. Ale musimy być świadomi tych problemów, że wiele osób nie ma tak jasnego obrazu jedynego i wyłącznego pośrednictwa Jezusa Chrystusa. Ale to jeszcze nie wszystko, drodzy. Ta wąska droga polega też na tym, co Pan Jezus powiedział dalej w 14 rozdziale, bo w 6 mamy ten werset, że jest jedyną drogą, ale werset 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Na wąskość tej drogi wskazują też przykazania Chrystusa, przykazania Boże. Dalej Chrystus mówi 21 werset. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I dalej, 23, odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I 24, kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Prawdziwa wolność w Chrystusie nie polega na anarchii duchowej. To jest właśnie kierowanie się Słowem Bożym w swoim życiu, bo ono jest dla nas ochroną. My przypominamy czasem małe dziecko, które chwyta brzytwę swego tatusia i jest w stanie się strasznie pokaleczyć. My czasami nie do końca, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodsi, nie do końca wierzymy Bożym ostrzeżeniom. Nie do końca chcemy być posłuszni przykazaniom Bożym. Czasem nas świat nęci, coś nas interesuje, ale my możemy się tym światem pokaleczyć. Bóg nie dał przykazań z nienawiści do nas. Czy to nie jest taki tyran, który zasiada na tronie i sobie mówi, jakby tym ludziom jeszcze uprzykrzyć to życie, żeby im za dobrze nie było. Nie. Bóg daje nam przykazania swoje z miłości i jeśli są ograniczenia, to one są dla naszego dobra. Dla naszego dobra obecnego i wiecznego. W Izajasza 48, 17 czytamy i 18. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Czyli Pan Jezus jest tą drogą, ale też posłuszeństwo przykazaniom Jego i Jego Ojca. Bo posłuszeństwo tym przykazaniom jest zbawiennym ograniczeniem i odcięciem nas od poważnych zagrożeń, jak grzech, diabeł, świat i wszelkie zło. Także wąskość tej drogi jest zbawienna. I czy jesteśmy naprawdę zwolennikami drogi pańskiej? Czy chodzimy tą drogą? Poza tym ta droga polega też na tym, że nie odrzucamy pism Starego Przymierza. Nie mówimy, no po co tam ten Stary Testament? Tak naprawdę Stary Testament to nie jest trafna nazwa. Stare Przymierze, jeśli już. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, co apostoł Paweł powiedział, jak on podchodził do pism Starego Przymierza. On jest naszym naczelnym teologiem Nowego Testamentu, tak? Ale zobaczmy, jak on traktował te pisma. 24 rozdział, 14 i 15 werset. Gdy jest przesłuchiwany, sądzony, to co mówi? To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wiedząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Zobaczmy, tak naprawdę jest spójność między księgami Starego a Nowego Przymierza. Te starsze księgi prowadzą do Nowego Przymierza. One zapowiadają Chrystusa i w nich też jest ukazany charakter Boga. Wiadomo, nie tak w pełni, jak okazał go Jezus Chrystus, bo on sam ma charakter Boży, bo sam jest Bogiem jako Syn Boży. W jego zachowaniu, w jego podejściu do ludzi, we wszystkim widzimy Ojca. On ukazał nam Ojca. Natomiast pamiętajmy, że w tamtych pismach też jest przepięknie, wspaniale pokazany Bóg i jego charakter i również w prawie, w przykazaniach. Więc korzystajmy z tych pism i chodźmy tą Bożą drogą. Także już mamy dwie cechy uczniów Pana Jezusa. Przechodzimy do trzeciej, która jest pokazana w 9 rozdziale, w wersetach 4 i 5. Pan Jezus wraca się do Saula: czemu mnie prześladujesz? I mówi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Więc kim są uczniowie Pana Jezusa? Są to ludzie, z którymi Chrystus się utożsamia. Pan Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Albo czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci, mnie nie uczyniliście. Ewangelia według Mateusza, 25 rozdział, 40 i 45 werset. Księga Zachariasza, 2 rozdział, werset 12, zawiera takie słowa: kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. A list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 16, mówi, że Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem. Czy mam tę świadomość, że Chrystus utożsamia się ze mną? Że Chrystus jest ze mną, że Pan mój jest ze mną, że On wystąpi w mojej obronie? Bo mam takie pytanie. Czy uczeń Pana Jezusa może oddalać od siebie wsparcie Jego? Może tracić pewność, że Pan Jezus jest z Nim? Może. Może. Skąd wiemy o tym? List do Efezjan pokazuje nam, że uczeń Jezusa może zasmucać Ducha Świętego i w ten sposób traci taką radosną pewność, że Pan jest z Nim. Zobaczmy do listu do Efezjan, 4 rozdział, 29. Czytamy tutaj: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka goryć i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Czyli zobaczmy, brzydka lub przykra mowa, gorycz, złość, gniew, krzyk, plotki, oszczerstwa, to wszystko zasmuca Ducha Świętego i ograbia nas z radosnej świadomości, że Pan utożsamia się z nami, że jest z nami, że się nas nie wstydzi. Spotkałem się nawet, że niektórzy chrześcijanie potrafią siarczyście zakląć. Ewangeliczni chrześcijanie, spotkałem się z takimi przypadkami. Takie rzeczy zasmucają. Są tacy też, którzy potrafią komuś bardzo przykro przygadać. I te rzeczy oddalają od nich pewność, bo cielesność bierze górę i Duch Święty jest zasmucony, więc co się pojawia? Więcej uczynków ciała. Są też chrześcijanie, którzy rozstali się z Biblią. Słowo Boże rzadko jest w ich rękach. Modlitwa jest tylko wtedy, jak muszą o coś prosić, niepokoją się wizytą u lekarza czy czymśkolwiek. ale nie spędzając z Bogiem czasu. A żeby być blisko Boga, trzeba poświęcić czas. Nie ma drogi na skrót. Nie chodzi o to, że całe godziny. Mamy wszyscy różne zajęcia, prace, obowiązki, ale chodzi o to, żeby znajdować czas na dobre wykorzystanie chwil z Bogiem i z Jego Słowem. A z kolei, kiedy dalej przeczytamy, pewne rzeczy są dowodem, że Pan jest z nami. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jakiej Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. I rzeczywiście wtedy, kiedy panuje wśród nas życzliwość, serdeczność, przebaczenie, miłość, troska też o ubogich, bo nawet sam apostoł Paweł w liście do Galacjan czytamy drugi rozdział, werset 10, że mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, o co gorliwie postarałem się zadbać. Więc troska o ubogich też jest dowodem tego, że jesteśmy po prostu, że Pan Jezus się z nami utożsamia. W Księdze Przysłów jest napisane, kto daje ubogiemu, pożycza Jahwe, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Więc czy mamy tę troskę o tych bardziej niepozornych, tych skromnych, tych właśnie czasem nieszczęśliwych, czy jesteśmy gotowi pomóc? Więc wtedy Bóg jest wśród nas. Ja na przykład współpracuję czasami ze Zborem Ewangelicznym Chrześcijan. Tam byłem na takim bardzo wzruszającym zgromadzeniu, gdzie przyjęto na pokoje sporą liczbę, było około 30 osób z Ukrainy. To była taka właśnie potrzeba, większość kobiety z dziećmi. Znaleziono pracę tym siostrom przy zborze, też gotowały obiady. Były też tam nienawrócone wśród nich osoby, połowę była nawróconych, połowa nie, ale byłem na nabożeństwie, gdzie się żegnano z tymi osobami. I to było takim dla mnie budującym świadectwem, że te osoby przed wyjazdem dziękowały, że nie spodziewały się, że z tak wielką miłością spotkają się wśród Polaków. Może też wiedziały o tych animozjach, jakie były kiedyś. W każdym razie było to poruszające. Osoby miały w złych oczach, dziękowały za tę miłość. Także widzimy, że Chrystus utożsamia się ze swoimi uczniami i dobrze, drodzy, jeśli jesteśmy tak blisko Pana, że wiemy, że On jest z nami. Modlimy się o to, ale mamy tę świadomość. Bóg jest ze mną. Pan Jezus jest ze mną. On stanie w mojej obronie. On nie da mnie skrzywdzić. A jeżeli ktoś mnie zrani, On uleczy moje rany. Musimy mieć tę radosną świadomość. Zabiegajmy o taką świadomość. Bo znam osoby, chrześcijan, którzy na przykład przez nadmierne troski o byt, nadmierne oddanie się rozrywkom, zatracili tę radosną pewność, bardzo oddalili się od Boga. I teraz nie mają tej radosnej pewności, mają lęk. Kiedy gdzieś idą, muszą coś załatwić, czy Bóg im pobłogosławi. Oddalili od siebie Pana. Zaniedbali swoją społeczność. Drodzy, to nie jest tak, że to jest automatyczne wszystko. A przyjaźń, jaką macie z drugim człowiekiem, automatycznie sama się dzieje, jeśli się nie spotykacie, nie dzwonicie do siebie, nie spędzacie ze sobą czasu, nie gościcie się w jakiś sposób, nie wspomagacie się, to będzie ta przyjaźń? Zaniknie. I tak samo więź z Bogiem, z Panem Jezusem. Musimy to pielęgnować. Idziemy dalej. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, teraz werset 9. Czytamy tu, i przez 3 dni nie widział, i nie jadł, i nie pił. On nie widział, ale dlaczego nie jadł i nie pił? Przecież mogli go karmić, mógł sobie brać do rąk nawet dotykowo, prawda? Ale to była głęboka pokuta. Głęboka skrucha. Spotkał Pana na swojej drodze i Saul z Tarsu bardzo pokutował w tym czasie. Po prostu nie chciał nawet jeść. Zrozumiał, w jakim ogromnym błędzie był. Bo kim on był? On nie był niewiniątkiem, on był mordercą. On głosował, jak mówi jeden z dalszych fragmentów Dziejów Apostolskich, żeby chrześcijan mordowano. On ich wywlekał. On głosował, żeby ich mordowano i on ich zmuszał, żeby w synagogach mówili, niech Jezus będzie przeklęty. On ich do tego zmuszał. I ten człowiek nagle zrozumiał, całe moje dotychczasowe życie to legło w gruzach. Mu się nie chciało jeść. On pokutował. Potrzebna jest skrucha, zmiana myślenia, zmiana myślenia o sobie wobec Boga. Na przykład ktoś mógł być religijny jak Paweł. Religijny, ale zwiedziony, który był przekonany o własnej sprawiedliwości. Jaki to ja święty. Gdyby wszyscy ludzie byli na ziemi tacy jak ja, to byłby raj na ziemi. Tak niektórzy o sobie myślą. Ale kiedy Bóg ich dotknie, uniżają się. Pokutują, widzą, że w Jezusie Chrystusie jest jedyny ratunek. I taka skrucha, drodzy, jest konieczna do końca życia. Wiara i skrucha jest potrzebna do końca życia. Do końca życia musimy myśleć nad tym, jak żyjemy, jak postępujemy, wyznawać Bogu swoje grzechy. Mamy cudowny zdrój krwi świętego Baranka Bożego. Pierwszy list świętego Jana mówi, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny Bóg jest i sprawiedliwy, odpuści nam wszelkie nasze nieprawości, że Jego krew gładzi wszelki grzech. To jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Mamy cudowną pomoc. Tak jak czytaliśmy o Bożych przykazaniach, to tam dalej jest mowa o Duchu Świętym. Jeszcze do tego wrócimy, który nam pomaga. Ale mamy też pomoc krwi Baranka Bożego. I dobrze jest traktować poważnie swoje życie. Nie iść tak, jak mówi Księga Jeremiasza, że każdy pędzi przed sobą jak koń cwałujący na bitwie. Nie. Zawsze pod koniec każdego dnia pomyśleć, co było dobre, co było złe. Drodzy, zaczął się też nowy rok. Być może mamy jakieś grzeszne nawyki, być może coś się do nas przykleiło niedobrego. Warto z tym zerwać, warto coś odciąć, upokorzyć się przed Bogiem, prosić o łaskę, żeby chodzić drogą Bożą. Także myślę, że zgodzimy się, że skruchę, szukanie Bożego przebaczenia trzeba ciągle czynić. Ciągle trzeba się zastanawiać, co było dobre w danym dniu czy w tygodniu, co musimy wyznać Bogu, bo też niewyznany grzech może ciążyć, a czasami też niewyznany grzech przeciw bliźniemu, gdzie coś zrobiliśmy niegodziwego wobec drugiego człowieka. Trzeba pewne rzeczy przed Bogiem uregulować. Zobaczmy do kolejnej cechy uczniów Pana Jezusa. Dzieje apostolskie 9:14. Pan Jezus słucha właśnie Ananiasza, bo objawił się mu w widzeniu. I Ananiasz mówi o Saulu. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. To jest ciekawa cecha uczniów Pana Jezusa. Uczeń Pana Jezusa niewątpliwie ma relację z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa. To jest standardowa modlitwa, około 18 razy w Nowym Testamencie występuje modlitwa do Ojca w imieniu lub przez Jezusa Chrystusa. To jest taka typowa modlitwa, jaka występuje czy w listach, czy w Ewangelii jest zalecana czwartej. Ale uczeń Pana Jezusa ma też bezpośrednią relację ze swoim Panem. Wzywa Jego imienia. W Dziejach Apostolskich jest przytoczone proroctwo Joela, że każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, w Starym Testamencie było, proroctwo Joela, będzie zbawiony. Tutaj występuje w kontekście Jezusa Chrystusa, że mamy Jego imienia wzywać, bo Syn jest zgodny z Ojcem, On nie jest konkurencją dla swojego Ojca. On jest, Jego imię, nawet Jehoszua, tak, po hebrajsku, czy Jeszua, znaczy Jahwe jest zbawieniem, więc dopełnia się to wszystko. Jest tu pełna zgodność między nimi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I kiedy Paweł się nawrócił, to w nieco innym ujęciu tego swojego nawrócenia, 22 rozdział, werset 16 Dziejów Apostolskich, Ananiasz mu powiedział tak: a czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. Miał wezwać imienia Pana Jezusa. Podobnie list do Rzymian 10:13 mówi, żeby wzywać imienia Pana Jezusa ku swojemu zbawieniu. A jak opisano Koryntian i w ogóle pierwszych chrześcijan w pierwszym liście do Koryntian 1:2. Zobaczmy, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 2. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, na każdym miejscu ich i naszym. A w jaki sposób należy wzywać? Drugi list do Tymoteusza zachęca nas. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 22. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. I ja bym chciał też zasugerować, że chociaż mamy wiele obowiązków w ciągu dnia, to możemy w różnych okolicznościach przywoływać Pana Jezusa. Przywołując Go, przywołujemy potężną osobę, która powiedziała: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Przywołujemy naszego Zbawiciela, przywołujemy Tego, którego krew ma moc nas oczyścić, który przychodzi z potężną mocą i odgania siły złego. Możemy w różnych okolicznościach wzywać Zbawiciela i On jest nam pomocą. Więc wzywanie Pana Jezusa z wiarą i czystym sercem, jak czytaliśmy, jest bardzo wielką pomocą. Idziemy do kolejnej cechy uczniów Pana Jezusa. Dzieje apostolskie 9:16. Pan Jezus mówi do Ananiasza: ja sam bowiem pokażę mu, to znaczy Saulowi, późniejszemu apostołowi Pawłowi, ile musi wycierpieć dla imienia mego, czyli jak wiele musi wycierpieć dla imienia mego. I to jest kolejna cecha ucznia Pana Jezusa, już szósta, że uczeń powinien być gotów cierpieć z powodu Chrystusa. Wiadomo jest, że drugi list do Tymoteusza zapewnia nas, że każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będzie. 3:12. Więc nie da się tak przejść płynnie, bez żadnej przykrości. Wiadomo, że my nie lubimy cierpieć, jest to nieprzyjemne, ale jeśli jesteśmy wiernymi Panu, prędzej czy później zetkniemy się z czymś nieprzyjemnym. I nie jest to łatwe, ale nie powinniśmy się wstydzić Zbawiciela. Wielu ludzi nie wstydzi się mówić o swoich grzechach, o swoich występkach, ale my nie powinniśmy się wstydzić Ewangelii. Drugi list do Tymoteusza 1:8. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Warto nieraz znieść nawet przykrości, bo przyjdzie nagroda. Psalm zapewnia nas, że ci, którzy siali ze łzami, będą zbierać z radością. Mam znajomą siostrę w Niemczech i oni stoją z Bibliami, literaturą w różnych językach i niektórzy ich tam przeklinają. Jakiś satanista przeszedł i coś powiedział, czy ktoś inny, ale inni się interesują. I to nawet muzułmanie się zaczynają interesować i proszą o teksty czy Nowy Testament w języku arabskim. W każdym razie trzeba pewne rzeczy znieść. Nie jest to łatwe, ale to jest wpisane w nasze życie chrześcijańskie. Nie wiemy, czy nie przyjdą jakieś ostrzejsze prześladowania na nas w tym świecie jeszcze, ale liczmy się z tym, że mogą być różne jeszcze doświadczenia. Niemniej pamiętajmy o tym, że czytamy tutaj właśnie w tym samym liście drugim do Tymoteusza, w wersecie 7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Bóg nas wesprze, my nie musimy się zamartwiać, nie musimy się lękać na zapas. Jeżeli, jak czytaliśmy, Pan jest z nami, to przez wszystko nas przeprowadzi i zwyciężymy. Nie musimy się tego obawiać na zapas, tylko my mamy być już teraz wierni w małych sprawach. To zniesiemy i większe sprawy, jeżeli przyjdą na nas. Dzieje apostolskie 9:17 powiadają, że Ananiasz wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Więc kolejna, siódma cecha ucznia Pana Jezusa to jest to, że posiada Ducha Świętego. Każde dziecko Boże, prawdziwie odrodzony człowiek ma Ducha Świętego, tylko może być własnością Ducha Świętego jeszcze bardziej i powinien zabiegać o większą obecność Ducha Świętego w swoim życiu. W każdym razie powinniśmy doświadczać takiej radosnej pewności, że Duch Boży nas prowadzi. List do Rzymian, 8 rozdział, zapewnia, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I myślę, że nie jeden brat tutaj na tej sali, czy nie jedna siostra może przytoczyć przykłady ze swego życia, jak Duch Boży ciebie poprowadził, bracie czy siostro, jak wskazał ci właściwą drogę, jak pomógł ci wybrnąć z kłopotów, jak dawał ci pocieszenie, bo to jest pocieszyciel. Także lud Boży, uczniowie Pana Jezusa, to są ludzie, których Duch Święty wspiera i Duch Święty daje moc też do głoszenia Ewangelii, daje odwagę. Po prostu pokonuje w nas ludzką słabość. My możemy też doświadczać czasem takiego poczucia słabości, że sami nie podołamy temu, co nas czeka, ale Duch Święty pokonuje w nas te ograniczenia nasze i po prostu jesteśmy w stanie przemóc zmęczenie, chorobę i zwyciężyć dzięki wspomożeniu Ducha Świętego. Też w czasie głoszenia Ewangelii lub jakiejś rozmowy czy dyskusji Duch Święty daje nam takie słowa, że potrafimy obronić Ewangelię. Idźmy dalej, 8 cecha, 9 rozdział, werset 18. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. Ja myślę, że Paweł nie tylko, a wcześniej Saul, tak, nie tylko doznał tego, że przywrócono mu wzrok fizyczny, ale też i duchowy, że zaczął właściwie postrzegać sprawy. Otrzymał światło zrozumienia, którego wcześniej nie miał. Został oświecony duchowo. I drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli duchowe poznanie. Część ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami, ślizgają się po powierzchni Słowa Bożego i prawdy Boże nie są ich własnością. Wystarczy, że przyjdzie inny nauczyciel, jakiś nowy trend i coś ich pociąga wiatrem nauki gdzie indziej. A kto ma duchowe poznanie, kto ma, tak jak czytamy w Efezjan 1:18, oświecone oczy serca swego, także wie, jaka jest nadzieja, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, to taki człowiek nie da sobie odebrać wiary, bo on to głęboko ma zasiane przez Boże światło w swoim sercu. Zobaczmy dalej do Dziejów Apostolskich 9:18. Kolejna cecha dziecka Bożego, bardzo prosta i zrozumiała. Czytaliśmy już, że wstał i został ochrzczony. Więc uczeń to człowiek ochrzczony. Czasami słyszy się uwagi pomniejszające wagę chrztu, wagę zanurzenia. Ale to nie są mądre uwagi. To, że był łot na krzyżu, który się nie ochrzcił, to wyjątek. To, że apostoł Paweł napisał, że nie posłał go Pan, żeby chrzcić, to w określonym kontekście pada. Takim, że ludzie tworzyli stronnictwa wokół znanych osób, wbrew ich woli. I niektórzy, gdyby Paweł je ochrzcił, by powiedzieli, my jesteśmy Pawłowi. Jemu o to chodziło, ale w ogóle samego chrztu nie podważał. Tylko chodziło mu o to, że on, to nie jest jego główne powołanie, nie jest to główne jego zadanie. Także chrzest jest ważny, to jest początek drogi za Panem. Zresztą sam Pan Jezus, chociaż nie musiał, przyjął chrzest. Powiedział do Jana Chrzciciela, godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Skoro nasz Pan dał taki przykład, dlaczego niektóre osoby mające ze zborem czasami wstrzymują się od tego, może boją się, co ludzie powiedzą. Kiedy myślimy, co ludzie powiedzą, to przeważnie wychodzi z tego jedna wielka klęska. I zobaczmy dalej, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, werset 20. A już zaczął zwiastować w synagodze Jezusa, że On jest Synem Bożym. 10 cecha. Uczeń daje świadectwo o Chrystusie. Wiadomo, nie każdy z nas jest bardzo zagłębiony w Pismo Święte, nie każdy z nas jest wymowny, ale każdy z nas może powiedzieć, co zrobił dla niego Bóg w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas może powiedzieć, kim byłem lub kim byłam kiedyś, kim jestem teraz i jak to się stało i jakie dobrodziejstwa to przyniosło mi i mojemu otoczeniu. To jest proste, to wiele nie trzeba. Ja ostatnio mam taką radość, że spotykam się z dawnymi kolegami i mam okazję też z nimi rozmawiać o tych zmianach, które zaszły w moim życiu. I naprawdę to nie trzeba. Jeżeli żyjemy sprawami duchowymi, to będzie obfitości serca mówić normalnie nasze usta, także będziemy dawać świadectwo o Chrystusie. Idziemy do 11 cechy, Dzieje Apostolskie 9:21. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się. Chodzi o to, że uczeń Pana Jezusa zadziwia świat zmianami, jakie dokonały się u Niego wskutek nowego narodzenia. Nie każdy z nas może był bardzo uwikłany w jakieś ciężkie grzechy, ale powinno być to widoczne, że jesteśmy inni, że doszło do pewnych zmian. Zdarza się czasami tak, że członek rodziny jest przeciwny, na przykład żona jest przeciwna Ewangelii, ale kiedy mąż naprawdę staje się wzorowym mężem, staje się innym człowiekiem, jest dotknięty, ona mówi, ty jesteś jak zaczarowany, ty stajesz się innym człowiekiem. To powinno być widoczne, musi być zmiana. U człowieka, który poznaje Zbawiciela, jest uczniem Pana Jezusa, musi być widoczna zmiana, która będzie zastanawiała przynajmniej otoczenie, że coś ten człowiek, on jest jakiś inny, że kiedyś by się denerwował w danej sytuacji, takiej trudnej na przykład w miejscu pracy, a teraz spokojnie do tego podchodzi i nawet taką sytuację potrafi uzdrowić. Idziemy dalej, Dzieje Apostolskie, 9:22, 12 cecha. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się. Drodzy, wiara ucznia nie jest martwa i nieruchoma. Czasami dużo szkody wyrządziło chrześcijaństwu ewangelicznemu skupienie się tylko na usprawiedliwieniu z wiary, tylko na początku drogi. Wiara to rzecz dynamiczna. Czasami może słabnąć, ale prawdziwe dziecko Boże jest takie, że tendencja wiary będzie wzrostowa, że będzie się umacniać i będzie się rozwijać. I o to chodzi, żebyśmy wzrastali w wierze, żebyśmy stawali się dojrzalsi, mądrzejsi, lepsi. I myślę, że możemy się tak jak Saul coraz bardziej umacniać i nasza wiara może rosnąć. Gorzej jak ta wiara zanika, jak jesteśmy chwiejni i coraz bardziej słabi. Ale można odbudować swoją wiarę. Trzeba wrócić, tak jak Księga Objawienia mówi, wróć do korzeni, do prawdy biblijnej, do relacji z Bogiem. I dalej czytamy w wersecie 22, że Paweł dowodził, że ten jest Chrystusem. To 13 cecha uczniów Pana Jezusa, jak on udowadniał. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, mówią, że na podstawie pism. Czyli wiara ucznia opiera się na natchnionym, nieomylnym Słowie Bożym. On potrafi z czasem, w miarę robienia postępów, osadzić swoją wiarę w konkretnych fragmentach Biblii. On wie, na czym opiera. On swoją wiarę wie, dlaczego wierzy. Nie tylko, że wierzy, ale dlaczego. Jakie są podstawy jego wiary. Także, drodzy, w takim rozważaniu, mam nadzieję, nienużącym, przypomniałem, że uczniowie Pana Jezusa to są tacy, którzy są posłuszni Jego nauce i przykładowi, po pierwsze. Po drugie, są wyznawcami drogi, wąskiej drogi, którą jest Jezus Chrystus jako Zbawiciel i Pan, i Jego przykazania, i przykazania Jego Ojca. Że uczeń to jest ktoś, z kim Chrystus się utożsamia, kto ma Jego poparcie. Czwarta cecha, że również to jest człowiek, który okazuje skruchę na początku drogi, jak i później. Piąta cecha, że ma relacje nie tylko z Ojcem, ale i z Synem i wzywa Jego imienia. Szósta cecha, gotów jest cierpieć z powodu Chrystusa. Siódma, posiada Ducha Świętego, który go prowadzi. Ósma, jest oświecony duchowo, ma światło zrozumienia. Dziewiąta cecha, człowiek ochrzczony. Dziesiąta, dający świadectwo. Jedenasta, zastanawiający lub zadziwiający świat zmianami, jakie się u niego dokonały. Dwunasta cecha, jego wiara wzrasta. I trzynasta, opiera się na Słowie Bożym. Mam nadzieję, że pożyteczne było przypomnienie tych prawd. I drodzy, zachęcam was, żebyśmy zagłębiali się w Słowo Boże, robili sobie też notatki, jak najwięcej korzystali regularnie. Nie chodzi o ilość czasu, żeby godzinami siedzieć aż do umęczenia, ale regularnie i w owocny sposób spędzali czas z Bogiem i Jego Słowem. Przekonamy się, jak takie regularne, dobre zwyczaje duchowe nas budują i wzmacniają i czynią nas rzeczywiście uczniami Pana Jezusa. Amen.